Zbrodnia katyńska nie była zdarzeniem przypadkowym. Zbrodnia katyńska nie była wypadkiem przy pracy. Zbrodnia katyńska była jednym z elementów realizacji celów ideologicznych i politycznych Związku Sowieckiego w Europie. Nie tylko w naszej części Europy, ale także na całym kontynencie. Zbrodnia katyńska była elementem dążenia do przygotowań budowy nowych bolszewickich porządków po tym, kiedy uda się przenieść rewolucję już nie tylko do połowy Polski, ale uda się ogarnąć resztę Rzeczpospolitej, uda się ogarnąć Niemcy, uda się przez rewolucję bolszewicką objąć cały obszar Europy. Stalin i Lenin nigdy nie zrezygnowali z tych planów. Związek Sowiecki nie bez powodu w swoim herbie miał całą kulę ziemską umieszczoną, nad którą panuje czerwona gwiazda, sierp i młot. Ruch komunistyczny uważał, że również ten polski, Komunistyczna Partia Polski, uważał, że trzeba dążyć do rewolucji, która ogarnie kontynent i świat, a elementem tej rewolucji będzie rewolucja w Polsce. Podbicie Polski miało spełnić marzenia o połączeniu się z masami rewolucyjnymi w Niemczech. Dlatego też w planach komunistów mówiono wprost, Polska będzie kiedyś częścią Międzynarodowej Republiki Rad, częścią międzynarodowego imperium zarządzanego przez partię komunistyczną i Polska będzie tylko ogniwem w nowym urządzeniu świata. Po to, żeby taką Polskę stworzyć, trzeba było zniszczyć tę, która funkcjonuje jako państwo niepodległe. Na drodze do połączenia Rosji komunistycznej i potencjalnie komunistycznych Niemiec stanęła Rzeczpospolita Polska, która budziła się do niepodległości, która w roku 1920 nie pozwoliła na to, żeby ta jej niepodległość została zlikwidowana. Siłą rzeczy nie pozwoliła na rozszerzenie komunizmu na Zachód. Kiedy okazało się, że już po zakończeniu wojny w Hiszpanii jest możliwość zlikwidowania kraju, który oddzielał Związek Sowiecki od Niemiec, kraju, który już raz stał się przeszkodą w rozszerzeniu rewolucji, zlikwidować Polskę, gdzie ruch komunistyczny był anemiczny, słaby. Stalin nie wahał się, żeby takie wyzwanie podjąć, więc taktycznie podpisano pakt Ribbentrop-Mołotow po to, aby dokonać przede wszystkim likwidacji największego kraju na obszarze między Niemcami a ZSRR, największego i najsilniejszego, Rzeczypospolitej Polskiej. Zbrodnia katyńska była więc przygotowaniem do budowy Polskiej Republiki Sowieckiej jako części Międzynarodowej Republiki Sowieckiej zarządzanej jak dotychczas przez sowieckiego dyktatora Józefa Stalina. Oczyszczenie polskiego społeczeństwa z elit, które były niepodległościowe, które były przywiązane do wolności, które uznano po różnych weryfikacjach jako antysowieckie, miało być przygotowaniem do otwarcia nowego porządku w Polsce. A te nowe porządki w Polsce miały być częścią nowych sowieckich porządków w Europie. Kiedy wiosną 1940 roku dokonywano zbrodni katyńskiej, kiedy mordowano strzałami w tył głowy tysiąc po tysiącu polskich oficerów, Stalin był przekonany, że jest panem tej rzeczywistości. Ta zbrodnia nigdy nie miała wyjść na światło dzienne. Elementem ukrywania tej zbrodni było pozbycie się tych, którzy czekają na powrót ludzi, którzy byli internowani w obozach, a więc rodzin, najbliższych, dzieci, żon, rodziców, tych wszystkich, których Sowieci mieli w Kozielsku, w Ostaszkowie i w Starobielsku. W związku z tym rozpoczęto masową wywózkę Chodziło o to, że jak będzie budowana ta nowa Polska, komunistyczna, sowiecka, to nie będzie tam tych, którzy czekają na powrót oficerów, którzy się rozpłynęli, nie wiadomo gdzie. Temat Katynia miał nie istnieć. W roku 1941 atak na ZSRR spowodował nie tylko gwałtowne klęski Armii Czerwonej, ale też spowodował, że Niemcy zajęli obszary, które na wieki wieków miały być pod kontrolą NKWD i partii komunistycznej. Obszary, na których dokonano zbrodni. Kiedy tworzono sojusz państw walczących przeciwko Rzeszy Adolfa Hitlera, cały czas jednym z ważniejszych elementów walki propagandowej, a ta jest ważną częścią wojny, wspomagającą działania militarne, a czasami nawet ważniejszą niż działania militarne, w sferze propagandowej pokazywano Hitlera jako najeźdźcę, agresora. W roku 1942 władze Rzeczypospolitej Polskiej, które nawet sami Amerykanie nazywali sumieniem świata, władze Rzeczypospolitej Polskiej doprowadziły do tego, że w grudniu 1942 zostały nazwane po imieniu i potępione zbrodnie niemieckie dokonywane na narodzie żydowskim. Zapowiedziano po raz pierwszy na arenie międzynarodowej, właśnie w grudniu 1942 roku, że odpowiedzialni za te zbrodnie będą ścigani. Przewaga moralna koalicji alianckiej nad Niemcami była ważnym elementem strategii prowadzenia wojny. Przewaga moralna, która mówiła, że mamy do czynienia z siłami zła reprezentowanymi przez Adolfa Hitlera i siłami dobra reprezentowanymi przez państwa alianckie. No i pytanie się rodzi, jak w tej koncepcji pozycjonowany był Związek Sowiecki. Zachód, bo mówimy już też o czasie, kiedy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej przystąpiły do wojny, Zachód próbował kształtować obraz Stalina, obraz Związku Sowieckiego jako kraju, który się zmienił. Jako kraju, który już nie był tą dyktaturą z lat 30. Budowano kompletnie zafałszowany przekaz dla swoich własnych społeczeństw i dla opinii międzynarodowej. Ta propaganda miała być orężem, nie tylko dodatkiem, ale ważnym orężem w całej strategii wojennej. Obóz aliancki miał być tym obozem, który ma moralną przewagę nad obozem podpalaczy świata, obozem narodowych socjalistów, obozem tych, którzy są wrogami wolności. Stalin w swojej propagandzie idealnie wkomponował hasła propagandowe Związku Sowieckiego do takiej narracji. Siły dobra przeciwko siłom zła. Państwo sowieckie jako część świata demokratycznego walcząca z największym wrogiem ludzkości, z faszyzmem. Dzisiaj do tego wraca Putin. W związku z tym w kwietniu, kiedy Niemcy opublikowali informacje o odnalezieniu grobów katyńskich, w Moskwie pojawił się element konsternacji. Niemcy wiedzieli, co robią. Też postępowali tutaj cynicznie. Wsadzili kij w mrowisko. Wsadzili kij, który miał pokazać, że nie ma przewagi moralnej. Oskarża się Niemców o zbrodnie, oskarża się ich na arenie międzynarodowej, zapowiada się ściganie odpowiedzialnych za te zbrodnie, to oni nagle pokazują masową zbrodnię na wyselekcjonowanych ludziach, na polskiej inteligencji, na polskich oficerach. Zbrodnię, która była szczególnie trudna do obronienia, jeżeli w ogóle można mówić, że jakiekolwiek masowe mordowanie ludzi jest do obronienia. Ale tutaj było to punktowe, wyselekcjonowane uderzenie w polską inteligencję. Związek Sowiecki wygrywał, i Niemcy też mieli tego świadomość, dzięki olbrzymim dostawom sprzętu i funduszy z krajów zachodnich. Można powiedzieć, że koalicja antyniemiecka była oklejona hasłami o moralności, prawach człowieka, demokracji, wolności. I nagle okazuje się, że jeden z krajów tej koalicji, jeden z najważniejszych podmiotów tej koalicji, to jest kraj, który dokonuje aktów ludobójstwa, zbrodni wojennych. Nie trudno też przypomnieć, że to będą też zbrodnie przeciwko pokojowi. Ale to jest kwalifikacja, która się pojawi później w Norymberdze. W każdym razie, w roku 1943, kiedy okazuje się, że Niemcy publikują takie informacje, Stalin, nie mamy tutaj pełnej dokumentacji, ale z materiałów propagandowych widać pewną konsternację, która w Moskwie zapanowała. I dopiero z czasem wypracowano formułę przekucia zbrodni na obywatelach Rzeczypospolitej Polskiej na narzędzie uderzenia w tę Rzeczpospolitą Polską. Zerwanie stosunków z Polską nie było spowodowane ujawnieniem zbrodni i polskim wnioskiem o śledztwo. Zerwanie stosunków z Polską było realizacją taktyki, którą Stalin rozpoczął co najmniej w styczniu realizować już czynnie. W styczniu 1943 roku, kiedy ściągnął z prądu pod Stalingradem Wandę Wasilewską i nakazał jej tworzenie ośrodków politycznych, które sam kazał nazwać Związkiem Patriotów Polskich, ośrodka politycznego, który będzie pozorował siłę niezależną od Moskwy oczywiście, ale też niezależną od władz polskich, która będzie kontestować polskie działania na arenie międzynarodowej, polską politykę, stając się, faktycznie będąc rzeczowo wykorzystywanym narzędziem w polityce propagandowej Stalina na arenie międzynarodowej. Jeżeli możemy powiedzieć o Katyniu jako o zbrodni, która ciążyła nad całością dziejów PRL-u, bo ona dotyczyła i polskiej historii społecznej, i stanu umysłów. Do Katynia odwoływali się ludzie walczący z władzą komunistyczną i w latach 40., i w latach 70., i w latach 50., i w latach 60., i w latach 80. Tam, gdzie społeczeństwo miało większą podmiotowość, jak w czasach Solidarności, wołanie o tą prawdę było głośniejsze. Tam, gdzie było bardziej stłamszone, to było wołanie, które było problemem dla władzy komunistycznej, jak nie pozwolić w rodzinach przekazywać prawdę o Katyniu. W sposób oczywisty możemy dostrzec, że kłamstwo katyńskie stało się kłamstwem założycielskim dla PKWN, dla tego, co później nazwano Polską Rzeczpospolitą Ludową. Kiedy po wojnie Niemcy były powalone, rozpoczęto przygotowania do procesu norymberskiego. Ten proces miał osądzić zbrodnie przeciwko ludzkości, przeciwko pokojowi, zbrodnie wojenne. Stalin chciał wykorzystać Norymbergę do tego, aby postawić w sprawie kłamstwa katyńskiego kropkę nad i. Chciano, aby kłamstwo katyńskie, sowiecka wersja propagandowa, pokazująca, że Katyń to zbrodnia niemiecka, a nie sowiecka, było nie tylko propagandową tezą Związku Sowieckiego, ale żeby znalazło odbicie w decyzjach Międzynarodowego Trybunału, żeby się stało częścią świadomości i częścią moralnego myślenia całego świata. Chciano też, żeby kraje zwycięskie były zaangażowane w to, aby żyrować kłamstwo katyńskie, aby były nie tylko zakładnikami tego kłamstwa, ale też wspólnikami w jego kreowaniu. Te przesłuchania prowadzić zaczęły w stronę, której sobie Sowieci nie życzyli. Okazywało się, jak miałkie są podstawy tego oskarżenia właśnie Rzeszy Niemieckiej. Więc w trakcie procesu Sowieci uznali, że gdzieś tam zagubią jako element aktu oskarżenia zbrodnię katyńską, bo widzieli, że nie osiągnął swoich celów. No i niestety jest tutaj pewien niesmak pewnej zmowy tej w obozie alianckim, gdzie wszyscy się na to milcząco zgodzili wówczas. Wśród ludzi, którzy mieli dostęp do dokumentów katyńskich, był Nikołaj Zoria, doradca sowieckiego oskarżyciela publicznego w Norymberdze. Ów Nikołaj Zoria miał dostęp do nie tylko do samych dokumentów, ale też do całej kuchni preparowania tego aktu oskarżenia, poszukiwania sposobów przekonania Trybunału w Norymberdze, że ta zbrodnia jest dziełem niemieckim. A więc no, wiedział wszystko, co tworzyło kulisy tych sowieckich poczynań. I oto kiedy 24 maja 1946 roku specjalna komisja w biurze politycznym Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego w Moskwie obraduje na tym, jak wyselekcjonować dokumenty dotyczące, jak mówiono, niemieckiej prowokacji w sprawie zbrodni katyńskiej, okazuje się, że Nikołaj Zoria już nie żył. Dokładnie dzień wcześniej. Najpierw mówiono, że popełnił samobójstwo. Później mówiono, że sam się niechcący postrzelił w czasie czyszczenia broni służbowej. Ale pochowano go w Lipsku. Nie pozwolono rodzinie na udział w pogrzebie. Nie pozwolono na przeprowadzenie rzeczowego śledztwa w sprawie okoliczności tej śmierci. Wprost fałszowano tam dokumenty i kreowano informacje na temat tego, co się stało z Nikołajem Zorią. Tak się złożyło, że po latach syn Nikołaja Zorii, Jurij, będzie jednym z tych urzędników sowieckich, którzy walnie przyczynią się do wyrzucenia na światło dzienne dokumentów, który przez swoją dociekliwość, także w sprawie ojca, doprowadzi do tego, że problem publikacji prawdy o Katyniu stanie się problemem państwowym Związku Sowieckiego, z którym trzeba będzie sobie poradzić. I pamiętajmy na koniec, lata 80., epoka Gorbaczowa, epoka pierestrojki, głasności, epoka dyskusji o białych plamach w historii, to czas, w którym stopniowo władze w Moskwie zrozumiały, że nie da się dłużej utrzymać prawdy o Katyniu w tajemnicy. Ale trzeba dodać, że kłamstwo katyńskie nie umarło wraz z ujawnieniem tych dokumentów. Kiedy w listopadzie 1990 roku Gorbaczow wiedział, że musi opublikować prawdę o Katyniu, dokonał polecenia dla różnych organów Związku Sowieckiego, dla prokuratury, dla służb archiwalnych, dla Akademii Nauk ZSRR, polecenia wytworzenia jakiegoś elementu narracji historycznej, który będzie przeciwwagą dla ujawnienia skali zbrodni dokonanych w Katyniu przez sowieckie NKWD. Gorbaczow jako prezydent ZSRR chciał, żeby stworzyć coś, co można nazwać mitem antykatynia. Jakąś zbrodnię, o którą można by oskarżyć Polskę. Oczywiście propaganda sowiecka, gdyby miała jakiekolwiek informacje o zbrodniach popełnionych przez II Rzeczpospolitą, by je wykorzystała w propagandzie w latach 50., i 60., i 70., i 80. Gdyby takie zbrodnie były, byłyby w podręcznikach polskich dzieci przez cały PRL pokazywane jako dowód niegodziwości II Rzeczpospolitej. Ale takich zbrodni nie było. Mimo to Michaił Gorbaczow kazał taki, dzisiaj powiedzielibyśmy, fake news wykreować, wyprodukować i później lansować. W ten sposób wymyślono problem jeńców z 1920 roku. To zostało wykreowane jako antytezę dla Katynia, która miała spowodować, że będzie jakiś cień wzajemnych rozliczeń, kiedy będzie się mówić: wymordowaliśmy, my Sowieci, my Związek Sowiecki, nasze państwo wymordowało w bezprecedensowej zbrodni niemal 22 tysiące polskich oficerów wziętych do niewoli, objętych ochroną międzynarodową. Trzeba było wykreować i wykreowano. I kreuje się to do dzisiaj. Co roku, kiedy Polska mówi o Katyniu, Rosja powraca z uporem do tez mówiących o tym, że jeńcy w 1920 roku byli poddani zbiorowym mordom przez Polaków. To jest nieprawda. Rosjanie nie mają takich dowodów. Co więcej, wszystkie dowody, jakie są, pokazują, że nic takiego po polskiej stronie się nie działo. Ale fake news żyje własnym życiem i jest promowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz Rosji. W latach 90. po upadku Związku Sowieckiego część historyków rosyjskich, którzy z poświęceniem walczyli o prawdę również o Katyniu, liczyła na to, że Polska i nowa już Rosja po komunizmie będą mogły spotkać się na wspólnej narracji o historii opartej o prawdę. O prawdę o komunizmie, o stalinowskich represjach, o komunistycznych zbrodniach, które dotykały i Rosjan, i obywateli ZSRR, i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. I wydawało się, że oparcie tej dyskusji o prawdę będzie naturalną drogą, która pozwoli historykom polskim i sowieckim wspólnie badać dokumenty i archiwa. Ale to były marzenia z lat 90. W XXI wieku okazało się, że Rosja poszła drogą zupełnie przeciwną. Zamiast skupić się na analizie prawdy, zamiast ujawniać archiwa, ujawniać dokumenty, powróciła do stalinowskiej narracji o II wojnie światowej, o jej następstwach. Problem Katynia jest jednym z najważniejszych elementów, który fundamenty tej zafałszowanej stalinowskiej narracji rozbija i ujawnia, jak tę narrację tworzono.